Dzień dobry, 2 marca w kolejnym odcinku programu Dom i Ogród. To sobotnie, wiosenne przedpołudnie, choć mamy jeszcze wciąż kalendarzową zimę. Program realizuje Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Rozpoczęłam o pogodzie, nie bez przyczyny, bo w tym roku pogoda sprzyja miłośnikom ogrodów. Za nami luty, który przeszedł już do historii jako najcieplejszy miesiąc od 150 lat, przynajmniej w naszym regionie, bo tak wysokiej temperatury synoptycy tutaj nie notowali od początku pomiarów, chociaż był w przeszłości dość ciepły lód ponad 30 lat temu, ale nie odnotowano aż tak wysokich wartości. Odczuliśmy to wszyscy, delektując się wiosennym powietrzem, co ucieszyło zwłaszcza miłośników oraz posiadaczy ogrodów i działek. Dlatego w tym programie powiemy, jakie prace możemy już wykonywać w marcu przed rozpoczęciem sezonu na dobre. A w drugiej części programu powiemy o uldze termomodernizacyjnej, bo przypominamy, że rozpoczął się okres rozliczeń z fiskusem za 2023 rok i tutaj możemy skorzystać z różnych ulg, w tym właśnie z ulgi termomodernizacyjnej. Kto może z takiej ulgi skorzystać, kiedy i co możemy odliczyć, o to właśnie podpytamy. Szczegóły już za chwilę. Wcześniej jednak kilka słów o programie i sposobie komunikowania się w tych audycjach Dom i Ogród. Poruszamy kwestie związane z tym wszystkim, co może nam się przydać, zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Zaglądamy do sklepu budowlanych, salonów meblowych, łazienek, a także centrów ogrodniczych. Podpowiadamy różne rozwiązania, mówimy o trendach w tym zakresie i nowościach rynkowych, a nasi eksperci podpowiadają, co sadzić, jak uprawiać i dlaczego, a także jaki sprzęt zakupić, by spełniło to nasze oczekiwania, a w tym wszystkim szukamy najbezpieczniejszych rozwiązań dla naszego zdrowia. Spotykamy się w każdą sobotę po godzinie 11. Państwa pytania do naszych ekspertów przyjmujemy mailowo na adres domiogrod@radiolublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje, własne doświadczenia, które potem możemy przekazać innym słuchaczom. A jeżeli ktoś chciałby zadzwonić w trakcie trwania programu, przypominam numery 801 50 10 22 i drugi 743 7383 kierunkowy do Lublina 81. Dom i Ogród na antenie Polskiego Radia Lublin do 12. Warto z nami zostać. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Rozpoczął się marzec, a to miesiąc, w którym już rozpoczynają się na dobre prace, które przygotowują ogród do nowego sezonu, a pogoda w tym roku sprzyja i dzień już dłuższy. Synoptycy zapowiadają napływ cieplejszego powietrza. Dziś i w kilku najbliższych dniach ma być słonecznie, kilkunastostopniowe temperatury w naszym regionie, choć jak na razie niebo nad Lublinem zachmurzone. Co można już w ogrodach robić, jakie prace wykonywać w marcu, o tym doktor habilitowany Mariusz Szmagara, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Jeśli chodzi o marzec, to tak naprawdę jest pierwszym ważnym miesiącem dla nas, no bo oczywiście już niektóre prace ogrodowe mogliśmy prowadzić w styczniu, czy nawet w lutym, albo przygotowania do sezonu, gdzieś tam w zacisznym i ciepłym miejscu. Tak, marzec to już jest tym miesiącem, kiedy spokojnie możemy wyjść do ogrodu czy na działkę i kontynuować nawet rozpoczęte już wcześniej prace. Przecież już zrobiło się cieplej, jest coraz bardziej przyjemnie, coraz chętniej przebywamy na zewnątrz. Już kwitną niektóre tak zwane zwiastuny wiosny, przecież już kwitną przebiśniegi, krokusy, ranniki. Cieszymy się jak najbardziej. Właśnie w tym roku już niektóre krzewy, nawet można powiedzieć, zaczęły rozwijać liście, nawet trochę wcześniej niż takie typowe jak, prawda, bzy. Czarny bez mam tu na myśli, czyli nawet lilaki, ale także już i kawuły niektóre rozwijają, liście popękane mają pąki, czy także i inne krzewy. Przede wszystkim ja bym powiedział, że ten marzec, ten okres, to powinniśmy sobie podzielić na takie etapy. Przede wszystkim mam tu na myśli takie 4 główne etapy, a mianowicie pierwszy to jest przygotowanie do sezonu. To oczywiście robimy rekonesans w naszych zapasach, co zostało z ubiegłego roku, co możemy, jakie nasiona jeszcze wykorzystać, bo przecież są dość drogie nasiona, nie oszukujmy się, więc powinniśmy, prawda, te z ubiegłego roku jeszcze, jeśli mają, prawda, zdolność kiełkowania, wysiewać jak najbardziej. No i drugi aspekt to przede wszystkim robienie sadzonek, tak? Jak najbardziej na parapecie okiennym możemy przygotowywać już sadzonki roślin, tych, które będziemy wystawiać po 15 maja na balkon, czy na taras, patio, tak? Tu mam na myśli głównie różne odmiany pelargonii, fuksji i tak dalej. No ale też już jak najbardziej możemy wysiewać rośliny z rozsady, które będziemy uprawiać. Czy to będą warzywa, czy rośliny ozdobne, które będą wymagały właśnie uprawy z sadzonek, chociażby takie, prawda, jak lwia paszcza, szałwia błyszcząca, astry chińskie, lewkonie, gazanie i etc., etc., że tak powiem.
Można już również pomyśleć o niektórych opryskach, a także zadbać o trawnik.
Jest już w miarę sucho, możemy wchodzić na trawnik, możemy go już rozpocząć niektóre zabiegi pielęgnacyjne, chociażby od porządnego wygrabienia trawy. No myślę, że z innymi zabiegami jak aeracja, nawożenie to jeszcze możemy chwileczkę poczekać, ale przede wszystkim mówiąc tutaj o pracach porządkowych, to mam na myśli głównie właśnie chociażby usuwanie resztek z ubiegłego sezonu. Mam tu na myśli grabienie liści, to jest pierwsza rzecz, bo przecież pamiętajmy, że usuwając zeszłoroczne liście ograniczamy występowanie niektórych patogenów w tym roku, chociażby takich jak parch jabłoni, takich chociażby jeszcze jak mączniaki, tak, ale też pamiętajmy o usuwaniu mumii, które są pod drzewami, które opadły, zimują. W ten sposób też niektóre patogeny, czy nawet jeszcze pozostają takie zeschłe owoce na drzewach, to oczywiście w ten sposób będziemy ograniczać występowanie tutaj, prawda, takich patogenów jak brunatna zgnilizna drzew, chociażby ziarnkowych. To jest też właśnie dobry okres do ochrony, tak, idąc w tym kierunku dalej, a mianowicie mam na myśli wykonywanie oprysków. Chociażby możemy, kiedy temperatura jest tak gdzieś tam w okolicach 6 stopni Celsjusza, właśnie nie rozwinęły się jeszcze pąki liściowe czy kwiatowe, to możemy stosować preparaty, chociażby olejowe, tak, którymi pokryjemy dokładnie pędy i w ten sposób będziemy ograniczać chociażby występowanie mszyc, miodówek, wciornastków czy innych, prawda, szkodników. Ale też pamiętajmy, że możemy opryskać rośliny iglaste. No i w ten sposób będziemy usuwać chociażby ochojniki. No, niektórzy spotkałem się z takim określeniem, że to są małe szyszeczki na pędach, ale one nie są ozdobne, a pamiętajmy, że to jest miejsce właśnie występowania szkodników, to jak najbardziej powinniśmy poddać nasze rośliny takim zabiegom. No oczywiście, jeśli chodzi o opryski, to też pamiętajmy, że kędzierzawość liści brzoskwini. To jest ten patogen, o którym powinniśmy teraz pamiętać. Trzeba też opryskać właśnie brzoskwinie, nektaryny, preparatami miedziowymi albo dodynowymi, żeby nie mieć problemów właśnie, kiedy już się rozwiną liście, kiedy rozpocznie się sezon.
Można też wykonywać już wiosenne cięcia drzew i krzewów, ale o tym powiem już po przerwie.
Dom i ogród.
Wracamy do marcowych prac ogrodowych. Teraz powiemy o wiosennych cięciach drzew i krzewów, ale warto pamiętać, że w niektórych przypadkach takie cięcia należy odłożyć w czasie.
Oczywiście kolejny aspekt to cięcie. Cięcie drzew i krzewów naszych owocowych, tak, na działce. Jak najbardziej tu już temperatura, kiedy jest wyższa niż te 5 stopni Celsjusza, to takie zabiegi możemy poczynić bez żadnych, tak, problemów, że nam to przemarznie. Jak najbardziej możemy spokojnie ciąć, ale tutaj w tym momencie też chciałbym jeszcze zaapelować, tak jak to już czyniłem wiele razy, mówiąc o cięciu roślin ozdobnych, że no po prostu nie możemy wszystkiego ciąć na wiosnę. No i że tak powiem po raz kolejny, chociaż nie jest to nic nowego, ale po prostu znowu mnie przeraża to, co się dzieje na naszych osiedlach. Krzewy, które mają nabrzmiałe pąki, kwiatowe, które zostały zawiązane w ubiegłym roku, po prostu są wycinane i często później będziemy widzieć, jak zaczynają, próbują jeszcze kwitnąć już po ścięciu, gdzieś tam leżąc na tych wielkich stosach, zanim zostaną wywiezione. To także pamiętajmy, że nie tniemy teraz krzewów, które kwitną wiosną. Są to, prawda, takie gatunki jak forsycje, migdałki, lilaki, wiśnie, krzewuszki. Te gatunki tniemy po kwitnieniu. Więdną ostatnie kwiatki, wtedy je tniemy. One najlepiej kwitną właśnie na młodych pędach i O tym pamiętajmy. Co możemy ciąć w takim razie, jeśli mówimy o roślinach ozdobnych? Oczywiście możemy ciąć hortensję bukietową, krzewiastą, tawuły japońskie, pięciornik krzewiasty, gatunki o ozdobnych liściach i pędach, jak derenie chociażby. Te gatunki spokojnie możemy ciąć. Innych nie powinniśmy, bo pamiętajmy, że usuwamy pąki kwiatowe, no i te rośliny nam nigdy nie zakwitną tak, jakbyśmy chcieli.
Marzec to też dobry czas, by zastanowić się i może zaprojektować ogród na nowo.
Krótko mówiąc, tak naprawdę marzec to jest czas, kiedy nakręcamy się na nowo, na zielono, tak, wypoczywamy coraz więcej na działce, przynajmniej powinniśmy to robić. No i też właśnie zanim się udamy na te zakupy, tak jak wspomniałem, do centrów ogrodniczych, już przyznam się, że sam odwiedziłem przynajmniej ze dwa centra ogrodnicze, czekając na wiosnę, już się otwierają, są dostępne nasiona, są właśnie, możemy już w tym czasie kupować drzewka czy krzewy z tak zwanym gołym korzeniem, to jest też dobry czas na ich sadzenie. No i zanim się wybierzemy do centrów, to też powinniśmy pomyśleć, co chcemy kupić i jak planujemy nasze rabaty w tym roku na sadzenia roślin ozdobnych, warzywnych. Może powinniśmy się też zastanowić, czy nie powrócić, że tak powiem, bardziej do natury, nie powrócić do sposobów uprawy naszych babć, prababci, kiedy właśnie uprawiano rośliny współrzędnie, kiedy uprawiano razem rośliny ozdobne z roślinami warzywnymi, kiedy to jedne były właśnie ochroną, służyły jako ochrona dla drugich, więc tutaj ta uprawa współrzędna jak najbardziej byłaby wskazana i powinniśmy teraz właśnie planując nasadzenia na sezon nad tym się zastanowić.
A co możemy już wysadzać?
Także tych prac już ogrodowych jest sporo. Możemy spokojnie już zastanowić się też nad zdjęciem okryw z niektórych gatunków, ale to jeśli chodzi o ozdobne, to jeszcze chwileczkę możemy poczekać gdzieś tam w drugiej połowie marca czy pod koniec, to już jak będzie pogoda na to pozwalać, bo pamiętajmy, że ciągle mogą być jeszcze niższe temperatury. Możemy pomyśleć o wysadzaniu niektórych gatunków, które będą kwitły latem i żeby to kwitnienie przyspieszyć, to jak najbardziej możemy wysadzać tutaj niektóre rośliny cebulowe czy bulwiaste do doniczek, żeby je podpędzić, a wysadzić je po 15 maja. Mam tu na myśli przede wszystkim begonie bulwiaste, paciorzeczniki, dalie, centedeskie, no i prawda, później wysadzać je. No i oczywiście robimy rozsadę i robimy prawda, sadzonki i wysiewamy też rośliny właśnie do skrzynek, które będziemy wysadzać po 15 maja.
Doradzał doktor habilitowany Mariusz Szmagara, Wydział Ogrodnictwa i Architektury i Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. A ja jeszcze powiem, wracając do pogody, że synoptycy na ten tydzień prognozują rzeczywiście te wysokie temperatury i pogodę wiosenną, ale w połowie tygodnia ma przyjść ochłodzenie i pojawić się mogą w naszym regionie przymrozki już w nocy ze środy na czwartek, potem z czwartku na piątek.
Dom i ogród.
Rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych za 2023 rok dla podatku dochodowego od osób fizycznych, który potrwa do 30 kwietnia. W takim rozliczeniu możemy uwzględnić szereg ulg, w tym ulgę termomodernizacyjną. Jeżeli ktoś jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, to może z takiej ulgi skorzystać, jeżeli poniósł takie wydatki, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.
Ulga termomodernizacyjna to przede wszystkim zachęta dla podatników do prowadzenia prac termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Już od 2019 roku podatnik może pomniejszać swój dochód bądź też przychód do opodatkowania o wydatki termomodernizacyjne. Z odliczenia ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej, według jednolitej 19% stawki podatku, ale też i opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. A zatem odliczenia można dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT / O. Jest to oczywiście informacja o odliczeniach. Chciałbym tutaj podkreślić, że ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli podatnik nie ma tytułu prawnego, z którego wynikałoby jego prawo własności do nieruchomości, a jedynie jest jej posiadaczem, wówczas nie może skorzystać z tego odliczenia. Prawo do odliczenia obejmuje wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyłącznie w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, czyli w budynku wolnostojącym albo w budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość. Z ulgi nie można skorzystać w przypadku budynku będącego w budowie, a zatem odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych, oddanych do użytku. Podatnik nie jest też zobowiązany do przeprowadzania audytu energetycznego, w tym przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Dodatkowym warunkiem odliczenia ulgi jest cel poniesienia wydatku.
Odliczeniu podlegają wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych, czy też całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. Nie każdy wydatek, który przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku, podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Do odliczenia uprawnia tylko ten wydatek, który znajduje się na liście wydatków, czyli został wymieniony w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 roku. Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, wśród których można wymienić materiały budowlane wykorzystywane do ocieplenia przegród budowlanych, kocioł gazowy i kocioł olejowy wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem do prowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej, materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej, materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, pompa ciepła, kolektor słoneczny i ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem. Jak już wspomniałem, odliczeniem objęte są również wydatki na usługi takie jak wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych, ale też i fundamentów, montaż kotła gazowego kondensacyjnego, kotła olejowego kondensacyjnego, montaż pompy ciepła, montaż kolektora słonecznego czy montaż instalacji fotowoltaicznej.
A jakie jeszcze wydatki podlegają odliczeniu, o to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Co należy zrobić, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
Aby skorzystać z ulgi, podatnik musi zakończyć przedsięwzięcie w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, podatnik jest obowiązany zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem bądź współwłaścicielem. Warto zapamiętać, że limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 tysięcy złotych. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Odliczeniu nie podlegają jednak wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane lub dofinansowane, a także te, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej. Warunek ten wskazuje na brak możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane czy zwrócone.
A jakie wydatki podlegają odliczeniu?
Odliczeniu podlegają jednak te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik, a zatem uszczuplają jego majątek. Jeżeli wydatki są sfinansowane pożyczką lub kredytem, których spłata obciąża podatnika, wówczas są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu. Jeżeli podatnik otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest zobowiązany doliczyć kwoty wcześniej odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Co istotne, podatnik, który odliczył wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, a następnie zwrócił ulgę poprzez np. korektę zeznania lub doliczenie kwot uprzednio odliczonych, odnawia swój limit w części dokonanego zwrotu. Odliczenia ulgi dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia, nie znajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek, gdzie za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży określony na fakturze VAT, a dokładnie datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Warto też podkreślić, że to na podstawie faktury ustala się wysokość poniesionych wydatków na termomodernizację budynku. Jeśli jednak na fakturze VAT brak jest informacji o dniu sprzedaży, przyjmuje się, że dzień ten przypada na dzień, w którym wystawiono fakturę.
O czym mówił rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Michał Deruś. A ja dodam, że rozliczamy się głównie elektronicznie w usłudze Twój e-PIT. Na podatników czekają tak zwane e-PIT-y. To wstępnie przygotowane przez Administrację Skarbową zeznania. Twój e-PIT na portalu podatki.gov.pl zawiera informacje o przychodach z PIT-11 przesłane przez pracodawców i innych płatników PIT. Nie uwzględnia jednak ulg i odliczeń przysługujących danemu podatnikowi. Musimy to wprowadzić sami. Wystarczy zalogować się do e-Urząd Skarbowy oraz wybrać usługę Twój e-PIT, następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane, uzupełnić, dodając na przykład ulgi i wysłać taką deklarację. Wszelkie informacje dostępne są na portalu podatki.gov.pl, a w zakładce e-Urząd Skarbowy możemy także umówić się na wizytę online, co umożliwia załatwienie wielu spraw bez wychodzenia z domu na dowolnym urządzeniu, chociaż pamiętajmy, że wersja papierowa rozliczenia też jeszcze istnieje. I pamiętajmy, że na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym za ubiegły rok mamy czas do 30 kwietnia.
Dom i ogród.
Dobiega końca dzisiejszy program. Dziękuję za uwagę i zapraszam już teraz na kolejne wydanie za tydzień po godzinie 11. Miłego weekendu, przyjemnego tygodnia i wszystkiego dobrego Państwu życzę. Małgorzata Maksim. Do usłyszenia.